Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda odwiedził kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Towarzyszył mu szef MON-u Mariusz Błaszczak. W tym roku mija 20 lat od przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO oraz utworzenia kwatery sojuszu na Pomorzu Zachodnim. Wejście do sojuszu NATO oznaczało ostateczne potwierdzenie niepodległości Polski, stwierdził w poniedziałek w Szczecinie prezydent Andrzej Duda. Dodał, że dowództwo korpusu cały czas się rozwija. Niedawno uzyskało statut i certyfikat podwyższonej gotowości.
Do dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód zostanie ze strony polskiej afiliowana 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy, z którymi współtworzymy to wielonarodowe dowództwo, a więc przede wszystkim Republika Federalna Niemiec oraz Dania, afiliują tutaj przy dowództwie Wielonarodowego Korpusu także i swoje dywizje. Jest moim wielkim pragnieniem, aby to wielonarodowe szczecińskie dowództwo rozwijało się, aby uzyskiwało coraz większą sprawność i osiągało coraz większe znaczenie w strukturach dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Sojusz Północnoatlantycki, jak powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państw wolnego świata. Minister podkreślił, że Polska jest dziś jednym z liderów NATO.
Sojusz Północnoatlantycki rozwija się, z czego się bardzo cieszymy. Kiedy 20 lat temu przystępowaliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wtedy byliśmy państwami, które rozpoczynały dopiero proces modernizacji swoich sił zbrojnych. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej dziś możemy powiedzieć, że ten proces nabrał prędkości. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z państw, które kształtują cały Sojusz Północnoatlantycki. W przypadku mojego kraju, Polski, poprzez to, że wydajemy 2% naszego PKB na obronność, stanowimy jedno z państw liderów NATO.
Kwatera główna Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie powstała we wrześniu 1999 roku. Początkowo funkcjonowała w oparciu o uczestnictwo trzech państw ramowych – Polski, Danii i Niemiec. Obecnie jednostkę współtworzy 25 państw. Kwatera jest najwyższym natowskim dowództwem na wschodzie sojuszu. Jedną z ofiar katastrofy samolotu w Etiopii jest wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podał resort. Drugą ofiarą jest osoba małoletnia obywatelstwa polsko-kenijskiego. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara potwierdziła, że w katastrofie zginęło dwóch Polaków. Ofiary nie były spokrewnione. Złożyła też kondolencje ich bliskim. Rodzinom tych osób udzielana jest pomoc konsularna. Prowadzone są także czynności dotyczące identyfikacji zwłok oraz trwa wymiana informacji z władzami etiopskimi, dodała rzecznik MSZ-u Ewa Suwara.
Jest to tym większy dla nas ból jako ministerstwa, że pożegnaliśmy naszego wieloletniego kolegę, który zginął śmiercią tragiczną w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli chodzi o drugą osobę, jest to osoba małoletnia obywatelstwa polsko-kenijskiego. Tu też chciałabym złożyć w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych po raz kolejny wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i dla najbliższych. Nie będę podawać dalszych szczegółów dotyczących tych osób, ponieważ mamy na uwadze dobro rodzin. Ze swojej strony również chciałabym dodać, że udzielamy pomocy konsularnej obu rodzinom.
Należący do etiopskich linii lotniczych Boeing 737 MAX 8 rozbił się w niedzielę rano, 6 minut po starcie z lotniska w stolicy Etiopii. Samolot leciał do stolicy Kenii, Nairobi. Na pokładzie było 149 pasażerów i 8 członków załogi. Wszyscy zginęli. Przyczyna katastrofy nie jest znana. Poniedziałek był w Etiopii dniem żałoby narodowej. Samorząd terytorialny nie ma uprawnień w sprawie programu nauczania, oświadczył rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Dodał, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami. Rzecznik Praw Dziecka w trakcie konferencji prasowej odniósł się do deklaracji LGBT+, jaką podpisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że zwrócił się do prezydenta Warszawy, aby ten podał podstawy prawne, które odnoszą się do podpisanej przez niego deklaracji. Rzecznik Praw Dziecka ocenił, że standardy Światowej Organizacji Zdrowia, na które powołano się w deklaracji, niosą ze sobą stwierdzenia, które są wątpliwe dla wielu rodziców.
Standardy WHO to podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem, a zatem do decydentów. Kwestią jest pytanie, czy decydentem w sprawach treści edukacyjnych jest samorząd terytorialny i to niezależnie czy prezydent miasta stołecznego Warszawy, czy wójt, burmistrz gminy na prowincji. Uprawnienia w tym zakresie mają takie same i one nie dotyczą kwestii programowych. Kwestie programowe są uregulowane w podstawie programowej w przepisach prawa oświatowego, na które jako organ pan prezydent Trzaskowski wpływu nie ma.
Mikołaj Pawlak poinformował też, że od kwietnia działalność dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka będzie rozszerzona o dostępność do informacji dotyczących treści nauczanych w szkołach. W połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tak zwaną deklarację LGBT+. Dokument zakłada m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole. Brat komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej, Jarosław M. oraz jej były asystent, Lech B., zostali zatrzymani. Znaleźli się oni wśród 6 osób, które CBA zatrzymało w poniedziałek, m.in. w sprawie wyłudzenia 2 milionów złotych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Komisarz Unii Europejskiej Elżbieta Bieńkowska napisała na jednym z portali, że łączenie jej osoby z zatrzymaniami CBA pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami. Poseł Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Gryglas wskazał, że tego typu powiązania Bieńkowskiej budzą zaniepokojenie.
No ja muszę powiedzieć, że ja nigdy wysoko nie oceniałem działań pani komisarz, wcześniej pani minister. Przypominam państwu, że nie rozwiązała skutecznie problemu poboru opłat za autostrady, obiecała wprowadzenie takiego systemu. Wcześniej słyszeliśmy panią już komisarz na nagraniach taśm słynnych, gdzie wypowiada się z takim lekceważeniem o rodakach, którzy decydują się pracować za kilka tysięcy złotych. To osoba w moim przekonaniu wątpliwa etycznie i nie posiadająca takich moralnych kompetencji, by zajmować tak wysokie stanowiska ani w Polsce, ani też w Unii Europejskiej.
Lech B. ma usłyszeć zarzuty wyprania 11 milionów złotych oraz kierowania grupą przestępczą. Do zatrzymań doszło na zlecenie prokuratury okręgowej w Katowicach. Działania CBA to efekt śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw gospodarczych i skarbowych. Sąd nie zwolnił z tajemnicy zawodowej Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej, tłumaczki Donalda Tuska. Kobieta towarzyszyła byłemu premierowi w Smoleńsku tuż po katastrofie rządowego samolotu w 2010 roku. O uchylenie tajemnicy zawodowej na potrzeby śledztwa dotyczącego zdrady dyplomatycznej wnioskowała prokuratura. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku. Posiedzenie w tej sprawie miało charakter niejawny. Sąd uznał, że prokurator w niewystarczającym stopniu uzasadnił istnienie przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwości dla takiego zwolnienia. Prokuratura zapowiedziała, że wyda kolejne postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy z uzupełnionym uzasadnieniem takiej decyzji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński uważa, że wyrok może mieć negatywny wpływ na dalszy proces.
Tragedia smoleńska jest ważna dla państwa polskiego. W sensie wyjaśnienia źródeł tej katastrofy, tej tragedii, każdy, kto posiada wiedzę, a tłumacz przysięgły taką wiedzę posiada, powinien tą wiedzą się podzielić z odpowiednimi organami państwa, które gwarantują zapewne też w jakiś sposób, może nie anonimowość, tak, ale precyzyjność w operowaniu materiałem pozyskanym, zdobytym ze strony tłumaczy przysięgłych. Może to być pewien precedens w przyszłości. Niedobry precedens prawdopodobnie. Czekam za uzasadnieniem, chciałbym się z tym zapoznać, to jest dla mnie istotne też. Czym Wysoki Sąd się kierował?
Fitas-Dukaczewska w styczniu miała zeznawać w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym decyzji podejmowanych bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Wówczas przesłuchanie zostało przerwane do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sprawy zwolnienia z tajemnicy. Kobieta tłumaczyła rozmowę Donalda Tuska z Władimirem Putinem przeprowadzoną tuż po katastrofie. Miała też okazję oglądać miejsce zdarzenia kilka godzin po nim. Ponadto słuchała na bieżąco relacji strony rosyjskiej. Ponad 12 milionów złotych trafi do Szpitala Powiatowego w Słubicach w województwie lubuskim na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy SOR-u oraz budowę lądowiska dla śmigłowców. W poniedziałek odbyło się uroczyste podpisanie umowy w tej sprawie z udziałem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego i wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. W trakcie briefingu po podpisaniu dokumentu szefowa resortu rodziny wskazywała na znaczenie tego dofinansowania.
To jest dofinansowanie takich przedsięwzięć, na które powiat, który jest w specyficznej, trudnej sytuacji, nie było do tej pory stać i tam jest ważna też budowa lądowiska dla śmigłowców, bo proszę pamiętać, że ten szpitalny oddział ratunkowy jest bardzo mocno obciążony. Tam jest duży ruch przygraniczny. To jest ta specyfika Słubic.
Pieniądze z projektu mają posłużyć szpitalowi powiatowemu w Słubicach. Także między innymi na zakup sprzętu medycznego, w tym przewoźnego rentgena, inkubatora, stołu operacyjnego czy respiratora. Ruch Prawdziwa Europa, Prawica Rzeczypospolitej i Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wystawią wspólne listy do Parlamentu Europejskiego. Poinformowali liderzy tych partii. Profesor Mirosław Piotrowski, dr Krzysztof Kawęcki oraz dr Bogusław Rogalski. Formacje te łączy przede wszystkim chrześcijańska wizja Europy. Ich celem jest także walka o życie i rodzinę. Zjednoczone ugrupowania chcą Europy bez moralnego chaosu i bez promocji LGBT. Europy opowiadającej się za cywilizacją życia. Politycy tych partii zapowiedzieli, że są otwarci na wszystkie siły społeczne i polityczne, wierne powyższym wartościom. Jak zapewnili, nie zjednoczyli się przeciwko komuś, ale idą do Parlamentu Europejskiego zabezpieczać interesy Polski. Na antenie Radia Maryja prezes Prawicy Rzeczypospolitej, dr Krzysztof Kawęcki, nie ukrywał, że cieszy się ze zjednoczenia środowisk katolickich. Jak mówił, to alternatywa narodowa, katolicka, patriotyczna dla opinii chrześcijańskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
I mam nadzieję, że nasze działania po prostu pozwolą na obronę tych zasadniczych wartości, a zatem walkę o Europę, Europę chrześcijańską, Europę ojczyzn, Europę suwerennych państw narodowych, na skuteczne przeciwstawienie się tym koncepcjom federalistycznym. I mam nadzieję, że również inne środowiska tutaj włączą się do tej akcji, że rodzina Radia Maryja także w dużym stopniu wesprze te działania na rzecz i Europy chrześcijańskiej, Ordo Christi, i także na rzecz Polski chrześcijańskiej, Polski cywilizacji chrześcijańskiej i naturalnego ładu moralnego.
Do urn wyborczych pójdziemy 26 maja. Wybierzemy ponad 50 przedstawicieli, którzy przez kolejne 5 lat będą zasiadać w Europarlamencie. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.